Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycję realizuje razem z nami w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Kolejna audycja poświęcona dorosłym dzieciom alkoholików. Dzisiaj audycja poświęcona także kolejnym prawom dorosłych dzieci alkoholików. Prawom, które warto zastosować w swoim życiu. Dzisiaj będziemy chcieli mówić o prawach dotyczących zmian nastawienia swojego do życia i do popełniania omyłek. Zapraszamy Państwa do włączenia się w audycję telefonicznie, SMS-owo lub za pomocą komunikatora gadu-gadu. Za chwilę podamy wszystkie te numery kontaktowe. Zaczynamy od piosenki Emigrantów.
Jutro coś dobrego zdarzy się.
To byli emigranci. Padły słowa, nie ma nic gorszego niż tak samo żyć. Gdy się nic nie zmienia, to się rusz przed siebie, obudź się i idź. I to tak można troszkę też przypiąć do życia dorosłych dzieci alkoholików. Warto coś zmienić w swoim życiu, jeśli to życie wydaje nam się trochę niewygodne. I dzisiaj będziemy mówić o prawach dorosłych dzieci alkoholików, o prawach, o których czasami nie pamiętają, nie stosują ich w swoim życiu, bądź też nie potrafią zastosować w swoim życiu. Dzisiaj chcemy mówić o prawie do zmiany swojego nastawienia, swojej strategii i swojego sposobu działania i o prawie do popełniania omyłek, do niespełniania swoich oczekiwań. Czekamy na Państwa wypowiedzi, na jakich płaszczyznach w życiu starają się Państwo zmieniać swoje dotychczasowe nastawienie. Czekamy pod numerem telefonu 644-65-55 kierunkowe 25, numer gadu-gadu 308-6701, a numer skrzynki SMS 509-056-590. Prawo do zmiany swojego nastawienia, do swojej strategii, swojego sposobu działania. Jaką strategię dzieci z rodzin alkoholowych jakoś przyjmują w dzieciństwie? Bo zawsze od dzieciństwa zaczynamy.
No to zacznę od tego, że my w naszych audycjach tutaj przyjmujemy taką strategię, że wychodzimy od teraźniejszości i cofamy się w przeszłość po to, żeby próbować zidentyfikować źródła pewnych zachowań. Tą teraźniejszością to jest dorosłe dziecko alkoholika, natomiast przeszłością to jest to, w jakim miejscu się wychowywało i jakie tam przyjmowało strategie działania. O tym wielokrotnie już mówiliśmy, ale warto przypomnieć o takiej jednej ważnej strategii, mianowicie to, co dziecko w domu alkoholika robi, to przede wszystkim usiłuje zapewnić sobie miejsce i zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. I taką najprostszą strategią, którą stosuję, to jest taka strategia pod tytułem, że jestem bezpieczny i jest mi tam w miarę dobrze w sytuacji, którą znam i którą w pełni kontroluję. Więc to, co się pojawia w takim działaniu dziecka w rodzinie alkoholowej, to jest właśnie takie usiłowanie utrzymywania kontroli nad wszystkimi zdarzeniami, nad wydarzeniami, nad wszystkimi działaniami, zachowaniami, które się dzieją w domu. To często się przeradza potem w takie nawet mówienie typu panuje nad sytuacją, nie? Wszystko mam pod kontrolą. Ta strategia, to ona w jakiś tam sposób zdaje egzamin w dzieciństwie, dlatego że dziecko ma problem z uświadomieniem sobie jednej rzeczy, mianowicie takiej, że nie ma takiej opcji, żeby wszystko mogło być pod kontrolą. Wszystko, to znaczy to nie tylko sytuacja, ale też i zachowania moje, a zwłaszcza innych ludzi. W życiu dziecka alkoholika często się pojawia, czy pojawia się coś takiego jak poczucie winy za picie członka rodziny. Poczucie winy, a jednocześnie takie poczucie odpowiedzialności za to, co się w tym domu dzieje. To poczucie odpowiedzialności, które tak z boku patrząc jest dosyć absurdalne, dlatego że no ja nie jestem odpowiedzialny za to, co robi mój ojciec, czy co robi mój matka, czy co robi moja matka. Natomiast dzieje się coś takiego, że dziecko właśnie próbując kontrolować całą sytuację w domu, mieć ją pod kontrolą, czasem się doprowadza do takiego sposobu myślenia o sobie, o swoim wpływie na to, co się dzieje. I jak ja mówię absurdalnie, to chcę powiedzieć, że w tym zdaniu nie ma żadnej oceny. Ta absurdalność, która jest, no nie wiem, dla obserwatora z zewnątrz, ona dla dziecka, które ma jakiś tam swój sposób myślenia o świecie, często tam w młodszym wieku jest tam tak dużo takiego magicznego myślenia, później się to myślenie trochę zmienia, ale pewne rzeczy pozostają nadal. No i efekt jest tego taki, że właśnie ta strategia przetrwania w tej rodzinie, taka polegająca na nadmiernym poczuciu odpowiedzialności za innych i pełnej kontroli sytuacji i zachowań, ona jest jakby taką strategią no, na miarę tego, jak dziecko jest w stanie reagować w domu. Inna sprawa, że jest też tak, że często takie właśnie działanie, czy takie widzenie świata doprowadza do tego, że tu i teraz, czyli dzisiaj, ja funkcjonuję w taki sam sposób. Czyli po to, żeby sobie zapewnić poczucie bezpieczeństwa, to ja przede wszystkim kontroluję. Staram się mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, nad zachowaniami innych ludzi. Mam też takie poczucie niesamowitego wpływu na to i odpowiedzialności. No i tutaj to trzeba powiedzieć, że tutaj się następuje coś takiego, że u DDA jest takie kompletne zapętlenie w tej rzeczywistości. To zapętlenie polega na tym, że ja stosuję cały czas tą strategię w swoim życiu, właśnie taką na przykład strategię nadmiernej kontroli, mimo że wiele razy w życiu dostaję po głowie za to, bo nie ma takiej opcji i niemożliwe jest kontrolowanie wszystkiego. Mimo to ja się tego trzymam, ponieważ ja sobie nie daję prawa do, nie wiem, ja to tak określiłem, do luzu na przykład. Nie? No bo jeśli ja nie będę miała nad wszystkim kontroli, to po prostu coś się stanie takiego, co, nie wiem, no coś okropnego, nie wiem, koniec świata, prawie że, bo to takie często są katastroficzne wizje. W związku z tym, kierując się właśnie tą nadmierną kontrolą, no wpadam w taką właśnie pułapkę, że usiłuję kontrolować coś, co nie jest do skontrolowania, jednocześnie stawiam i otoczeniu, i sobie bardzo, bardzo mocne wymagania. Jak mówimy o takim prawie do zmiany strategii myślenia, no to wyobraźmy sobie sytuację człowieka, który właśnie w taki sztywny sposób reaguje na świat. Nie? On sobie prawa do zmiany nie daje, bo on uważa, że to jest jedyna słuszna droga, bo takie miał kiedyś tam doświadczenia, bo to mu pomagało przetrwać w rodzinie. My, jak zajmujemy się terapią DDA, to odwołujemy się do tego dzieciństwa po to, żeby wyjaśnić pewne moje obecne zachowania, ale tak naprawdę dla nas najważniejsze jest to, jak ja funkcjonuję w tej chwili. czyli na ile moja strategia myślenia, na ile moje działania są adekwatne do tego, co się dzieje ze mną tu i teraz, czyli teraz, w tym momencie. Nie? To jest tam, mówię, różnica między działaniem 10-latka w domu, a 30-latka, który, nie wiem, ma własną rodzinę na przykład. To są jakby dwie różne sytuacje, w których często DDA mają taką samą strategię działania, jak miały, nie wiem, 20 lat temu, nie? Jak miały w zupełnie innej rzeczywistości. I ja chcę taką rzecz powiedzieć, którą często tutaj w audycjach podkreślam. To nie jest wina tego dziecka i to nie jest wina dorosłego dziecka alkoholika, że on tak funkcjonuje. Bo na to ma wpływ jego doświadczenie życiowe. Natomiast to, na co tak naprawdę ma wpływ, to ma wpływ na to, żeby próbować dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Zmian idących w kierunku większej samodzielności i zmian idących w takim kierunku, że ja sobie daję prawo do tego, że ja nie muszę na przykład wszystkiego kontrolować. Że coś się dzieje poza mną. Nie? W 12 krokach dorosłych dzieci alkoholików pierwszy krok to jest to uznanie bezsilności. To zresztą we wszystkich takich tych takich zbliżonych do AA-owskiego programów jest to coś najważniejszego. I to uznanie swojej własnej bezsilności i uznanie, że przestaje kierować swoim własnym życiem, czyli przestaje kontrolować tę sytuację, to jest w ogóle podstawowy ruch, jaki trzeba zrobić, żeby zacząć z tego zdrowieć. Żeby zacząć zdrowieć z tych różnych syndromów, z tego syndromu dorosłego dziecka alkoholika. Jeśli się tego nie zrobi, no to się drepcze w kółko po prostu i rozważania się toczy różne filozoficzne na tematy takie, no właśnie, życia, sensu życia, kontroli, niekontroli, relacji z drugim człowiekiem i tak dalej. To jest coś takiego, co często u DDA występuje. To są takie rozważania filozoficzno-życiowe na temat tego, jak być powinno. Ja mam wielu takich pacjentów, których no, mógłbym tu zaprosić, a niby Państwo powiedzieli szalenie mądre rzeczy, których się dowiedzieli, tylko jakoś tak mają trudność w takim zasymilowaniu tego, w sensie tym, żeby to powiedzieć sobie, no tak, ja tak mówię, to bym tak spróbował zrobić. Z tym jest problem o tyle, że ja sobie nie daję tego prawa. Tak jak sobie nie daję prawa do zmiany sposobu myślenia. To takim jak największym przełomem w życiu dorosłego dziecka alkoholika to jest właśnie to zmiana myślenia polegająca na tym, że ja uznaję, że jestem bezsilny wobec czegoś. W związku z tym, jak jestem bezsilny, to się tym przestaję zajmować. No bo to jest na zasadzie takie jak walenie głową o mur. Nie? No jeśli ja tłukę tą głową, to się poranię, pokaleczę, a ten mur będzie dalej stał. Nie? I moja strategia myślenia to jest taka, że ja tą głową ten mur przebiję. Nie? W pewnej chwili, jak dojdę do wniosku, że jednak tego nie zrobię, no to co robię? No, zmieniam swoją strategię myślenia, ratuję swoją głowę. Tak można to powiedzieć przy tym przykładzie. Nie? Podobnie jest z całym życiem, z relacjami z drugim człowiekiem. Jeżeli ja chcę widzieć mojego partnera na przykład, czy moją partnerkę na obraz i podobieństwo swoje, no to proszę bardzo. To proszę, może akurat tak trafię, ale jest to mało prawdopodobne. Jeżeli moja partnerka nie będzie się zachowywała tak, jak ja chcę, no to jakie są tego konsekwencje? No, stosuję różne strategie działania, myślenia, polegające na tym, żeby ją, no, za pomocą różnych manipulacji czasem, żeby ją zmusić do tego, żeby się zachowała tak, jak ja chcę. Nie? Tymczasem partnerstwo jest pewnym kompromisem. I mogę sobie zadać pytanie, jakie mam prawo do tego, żeby tak swojego partnera kształtować. To już wtedy nie jest partner. To jest podmiot, to jest przedmiot, który ja kształtuję dowoli tak, jak chcę. Z tym wiele dorosłych dzieci alkoholików ma problem, dlatego że one no, mają coś tam w głowie wpisane, jakiś tam program, wiedzą, że no, będą szczęśliwe z takim, a nie innym człowiekiem, jak kogoś tam spotkają, to go tak usiłują na tą stronę przeciągnąć. Czasem i mają się różnych sposobów, a czasem tkwią w takiej relacji, która jest dla nich niszcząca. A mimo to się tego trzymają mocno, mając takie poczucie, że no, mają nad tym wszystkim kontrolę. Czyli jakby nie przyznają sobie prawa na przykład do tego, żeby powiedzieć, o, pomyliłem się na przykład, nie?
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jestem ciekawa, co nasi słuchacze na temat tych różnych strategii, jakie strategie oni przyjmują w życiu, na jakich płaszczyznach w życiu starają się Państwo zmieniać swoje dotychczasowe nastawienie. Można do nas napisać SMS-a na numer 509 056 590, wysłać wiadomość za pomocą gadu 308 67 01 albo zadzwonić do nas na numer 644 65 55 kierunkowy 25. Pozdrawiamy na razie Grażynę Spieniężną razem z jej przyjaciółmi, Andrzeja ze Słupska i Kasię z Olą.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
świat ludzkich uczuć.
I wracamy do tego prawa, do zmiany swojego nastawienia, swojej strategii, swojego sposobu działania. Wspomniał Pan o tej kontroli, która jest taką nadrzędną, myślę, strategią dorosłych dzieci alkoholików, ale to nie jedyna strategia w ich życiu, bo zwłaszcza w sytuacjach, w relacjach z innymi ludźmi, pojawia się też taka strategia, taki sposób postępowania na zasadzie gdzieś uciekania od problemów, od podejmowania decyzji. O tym też mówiliśmy we wcześniejszych audycjach. Co musi się stać, żeby w takich przypadkach, podejmowania takiej strategii dorosłe dziecko alkoholika zmieniło nastawienie?
Ja mogę powiedzieć tak, że jak mówi Pani o ucieczce, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi, no to ta ucieczka, to tak wbrew pozorom też mi się kojarzy w jakiś sposób z kontrolą. Mianowicie, a raczej z brakiem tej kontroli. Czyli z takim lękiem przed tym, że ja nie będę na tyle kontrolował tej sytuacji, żeby mieć jasność czy pewność co do tego, że będę nad tą sytuacją panował. Taka rzecz mi przyszła do głowy, że nawet takie, kiedyś mówiliśmy o tym, że nawet jednym z takich powodów ucieczki to jest lęk przed odrzuceniem. Nie? No i lęk przed odrzuceniem też w jakiś sposób się wiąże z brakiem kontroli. Nie? Bo stanie się coś takiego, na co ja nie mam wpływu, a ja powinnam mieć wpływ na wszystko, nie? Bo kontrola to jest nic innego jak też takie właśnie posiadanie wpływu na całą sytuację. Te ucieczki od problemów, od takiego właśnie, od takich relacji, no to one są takim dosyć częstym zjawiskiem u DDA. Natomiast co się musi stać? No ja to tutaj jestem zwolennikiem, bo tak się przekonuję o tym w terapii, jestem zwolennikiem teorii kryzysu, czyli musi się wydarzyć coś takiego, co doprowadzi do takiej sytuacji, że ja sobie powiem, że no już tak nie mogę dłużej. Już mam tego dosyć. Dopiero ta sytuacja pozwala mi na takie trochę rozluźnienie tej kontroli i tak brzydko mówiąc pójście do przodu, czyli zmianę swojego myślenia, swojego zachowania i swojego funkcjonowania. Przy czym ten kryzys to może trwać bardzo długo, może trwać permanentnie przez wiele lat. Nie? Mam takich pacjentów, którzy po prostu są nieszczęśliwi w życiu, nieszczęśliwi są w relacjach, ponieważ strategie, jakie przyjęli do tej pory, strategie działania typu właśnie kontrola czy ucieczka, doprowadzają do tego, że oni po prostu mają złe samopoczucie, źle się czują w życiu. Mają takie wrażenie, że coś tam ucieka, coś im tam między palcami przechodzi, że doskwiera im na przykład samotność. Nie? No i teraz co z tym robią? Nie? Bo to można też różne strategie przyjąć. Można przyjąć strategię męczennicy, czyli osoby, która mówi, no taki jest mój los i tak ma być, ja nie mam prawa do szczęścia i tak. Można przyjąć strategię osoby, która mówi, no tak, no to takie moje funkcjonowanie to mi nie przynosi właściwie żadnych korzyści, tylko same straty, nie? Może warto spróbować czego innego. Ale mówię, to musi dojść do sytuacji takiej, w której następuje ten kryzys, czyli czyli coś takiego się ze mną dzieje, że już tego nie jestem w stanie wytrzymać. Albo mi się tak zdaje, że nie jestem, nie? Bo to czasem jest tak, że się okazuje po pół roku, że no jeszcze ciągnę, jeszcze wytrzymuję. Nie? To jest tak właśnie często, to jest takie częste zjawisko w takich destrukcyjnych związkach, gdzie ja jestem z kimś, kto mnie niszczy swoim zachowaniem. Ja to w jakiś tam sposób widzę, ale nie potrafię się z tego związku wyrwać. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że może być inaczej. Nie? No dopóki sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, to jakby trudno jest mi zmienić swój sposób funkcjonowania, zmienić swoje zachowanie. A tak naprawdę to z tym myśleniem i działaniem to jest tak, że to jest tak się jedno nawzajem, jedno, że tak powiem, napędza drugie. My czasem mówimy, jak pracujemy z pacjentami, że zmiana myślenia pociąga za sobą działanie. Czasem jest odwrotnie, że najpierw coś tam zrobimy, a potem o tym myślimy, nie? Natomiast mówię, istotne jest to, żeby zmienić schematy swojego myślenia w takim kierunku dostosowania się do realnej sytuacji, w której znajduje się w tej chwili. Kiedyś pani mówiła o czymś takim jak to, że czasem niektóre dorosłe dzieci alkoholików mają tendencję do czegoś takiego, że mówią, no ja tak mam, bo ja jestem DDA, nie? To tam wina rodziców, no bo w takim domu żyłem, ja tam nie miałem na to wpływu, no tak mnie ukształtowali i tak jest. No i to jest prawda, ale taka nie do końca, dlatego że jak ja mam lat 26 czy 30, tak wracam ciągle do tego 30-latka, który ma swoją własną rodzinę, no to ja w tej chwili no już nie jestem tym małym dzieckiem i takie zwalanie na rodziców jest takim sposobem moim na tłumaczenie się z tego, że ja nie zmieniam swojego sposobu myślenia i swojego sposobu zachowania. Jest to taka wymówka, którą często zresztą DDA stosuje, mówiąc o tym swoim dzieciństwie i tak dalej. Ja myślę sobie, że to, co uświadamiamy pacjentom w terapii, to, że nie można wszystkiego zwalać na to dzieciństwo, nie? Czasem trzeba zareagować tu i teraz. Ja to taki mi się przykład nasunął, jak ja wkładam nogę do buta i w tym bucie jest gwóźdź, to co ja robię? Najpierw wyjmuję ten gwóźdź, nie? A dopiero potem zaczynam myśleć, a kto go tam włożył, nie? Skąd on się tam wziął? Więc tutaj w przypadku takich właśnie zmian i takiej strategii w teraźniejszości to warto robić podobnie jak tym z gwoździem, nie? Najpierw ten gwóźdź wyjąć, a później myśleć dopiero, skąd się to wzięło, po co on tam był, kto go tutaj włożył i tak dalej, i tak dalej. To są jakby takie pewne rzeczy drugorzędne. No, pierwszorzędna to jest reakcja na to, co się tu i teraz dzieje. Czyli zmiana.
Zastanawiam się jeszcze, co może utrudniać dorosłym dzieciom alkoholików zmianę tego nastawienia, sposobu działania. Czy przypadkiem dorosłe dzieci alkoholików też troszeczkę nie zasłaniają się jednak tym swoim domem, w którym gdzieś tam może nadal żyją, tą zmianą swojego sposobu działania, związaną nieodłącznie gdzieś tam z funkcjonowaniem nadal z rodzicami?
No, te przeszkody to są bardzo różne. My o tym mówiliśmy we wcześniejszych audycjach. To jest lęk przed nieznanym na przykład. To są te właśnie doświadczenia jakimi, z jakimi wyszliśmy z tego domu albo dalej w nim tkwimy. Ale jednocześnie trzeba na to też z innej strony spojrzeć. Oczywiście jest to pewien bagaż, który warto z siebie zrzucać, ale nikt tego za mnie nie zrobi. To są pewne doświadczenia, które ja mogę, że tak powiem, umieścić w odpowiednim miejscu i mieć je w pamięci, mówić, że no tak, to jestem też ja, bo to mówię, nie ma grubej kreski w życiu, nie? To, co się tam kiedyś kształtowało, to jest jakby kawałkiem mnie. Natomiast to są rzeczywiście przeszkody w zmianie. Ale to nie są przeszkody nie do pokonania. Tylko to, co jest istotne, to jest to, że warto jest zacząć w pewnym momencie działać i się zmieniać. W jaki sposób to robić, to jest też dosyć trudne pytanie. Natomiast szukać pomocy, jeśli się samemu pewnych rzeczy nie jest w stanie zrobić, albo się ich nie widzi. Nie? Można analizować różne swoje strategie działania przez takie właśnie przemyślenie tego, co się na przykład dzieje takiego ze mną, że ja ciągle trafiam na tych samych partnerów. Nie? Takich samych, może nie tych samych, a takich samych. Skąd się to bierze, że tak akurat wybieram, nie? Że dokonuję wyboru na przykład takiej, a nie innej pracy. Że wchodzę w takie, a nie inne relacje z ludźmi. Takie, które mi odpowiadają, bądź mi nie odpowiadają. Taka autodiagnoza jest dosyć trudna, jeśli się ją robi samemu, dlatego że ona po prostu, to często jest tak, że jak nie mamy takiej informacji zwrotnej, to możemy pobłądzić, bo nasz umysł jest taki, on takie różne sztuczki robi, typu na przykład mamy tendencję do takiego wybielania się, nie? Czyli jakby nie oglądania sytuacji z boku, tylko oglądania sytuacji w sposób taki, że ja w niej jestem, nie? Temu służą grupy, temu służą terapeuci, temu służy program 12 kroków zdrowienia, który jest szalenie ciekawy. Kiedyś chyba trzeba będzie się zająć tym w audycji i tak dość szczegółowo to omówić. Możemy spytać naszych znajomych, którzy tutaj czasem się zjawiają. Kasia usprawiedliwiada, bo dziecka ma 6 tygodni. Ale takich, którzy się zjawiają, jak się zmieniło ich życie, jak się zmieniło ich zachowanie, odkąd zaczęli chodzić na grupę, nie? W której to grupie dzielili się swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją, ale też dostawali informacje od otoczenia. Czasem nie wprost, ale dostawali, nie? O tym, jak otoczenie ich, jak ich widzą, jak widzą ich zachowanie, jak widzą ich funkcjonowanie. To jest niesłychanie ważne, bo to dopiero może doprowadzić do zmiany, ponieważ jedną z podstawowych rzeczy, którą trzeba zrobić, to trzeba sobie pomyśleć, czy zapisać, co ja chcę zmieniać. Nie, że ja się chcę zmieniać. Nie? Ja mam często takich pacjentów, którzy przychodzą do mnie z takim pod takim hasłem. Nie? Jestem DDA, chcę się zmienić. Ja pytam, a co chcę zmienić? Nie wiem, wszystko. I to jest taka sensowna rzecz na początku, dlatego że to wskazuje na to, że coś mnie uwiera i nie jest mi dobrze. Nie? Natomiast dopiero w momencie, kiedy się zacznie analizować to, jakie mam problemy, co mnie uwiera i tak dalej, dopiero wtedy możemy zobaczyć, w jakich obszarach ja te zmiany mogę wprowadzać. Nie? W jaki sposób zmieniać swoje strategie działania i swoje myślenie. A przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, dać sobie do tego prawo. czyli powiedzieć sobie tak, no do tej pory tak myślałem, nie? A teraz spróbuję zobaczyć, nie wiem, problem z innej strony, albo spróbuję inaczej trochę działać, zobaczę, co mi z tego wyjdzie. To tak koresponduje z tym następnym prawem, czyli takim prawem do popełniania omyłek. Nie? No, jak mi nie wyjdzie, no to spróbuję jeszcze jakoś inaczej. Nie? Danie sobie takiego prawa prowadzi generalnie do zmiany, do rozwoju.
Za chwilę o prawie do popełnienia omyłek będziemy mówić. Teraz trochę powalczymy z komarami, a Państwa zostawiamy z zespołem PIN. Wracamy do rozmowy. Cały czas czekamy na Państwa wypowiedzi, na jakich płaszczyznach w życiu starają się Państwo zmienić swoje nastawienie dotychczasowe. Grażyna napisała, że jej życie zmieniło się o 360 stopni, to tak trochę wywołane do odpowiedzi, co zmienia grupa w przypadku dorosłych dzieci alkoholików. To właśnie Cudni Ludzie i program czyni cuda w moim życiu. Dziś patrzę w lusterko i kocham siebie taka, jaka jestem. Taką, jaką jestem. Zmieniam się i rozwijam się, napisała. Więc mają Państwo żywy dowód, że warto zmieniać swoje nastawienie w życiu. Teraz przechodzimy do kolejnego prawa, do prawa do popełniania omyłek, do niespełniania swoich oczekiwań. Napisała też Kasia na ten temat. Jeżeli chodzi o popełnianie błędów, to jest to bardzo, bardzo istotne dla mnie prawo, które z trudem przyszło mi sobie dać. Ale co ważniejsze, w wielu sytuacjach już dałam je sobie i przyniosło pozytywne rezultaty. Stwierdzenie, że się czegoś nie wie czy nie umie, jest trudne, ale przecież tak ludzkie. Jest tyle innych ludzi, którzy mogą to wiedzieć i nie stoi nic na przeszkodzie, by zapytać ich o to. Prośba o pomoc u DDA jest trudna, lecz trzeba wyłączyć te wszystkie nasze strachy i obawy i dać sobie prawo do normalności. Nie jestem omnibusem. No właśnie, jak to jest z tym prawem do popełniania omyłek? Czy w dzieciństwie tego się dorosłe dzieci alkoholików uczą, że nie mogą sobie pozwolić na te pomyłki, na te błędy?
No, trudno mi jest mówić po Kasi, tak prawdę powiem, ponieważ ona właściwie wyczerpała tą odpowiedź. No jest to pewna taka strategia, no właśnie, strategia wynikająca z kontroli i z tego, że ja muszę być, nie wiem, idealny, muszę być takim, to może złe słowo, takim cyborgiem, no, wszystko wiedzącym, który się nie da złamać, którego nic nie jest w stanie zniszczyć, który wszystko po prostu ma pod kontrolą i wszystko wie. Oczywiście, jak o tym mówię, to tak trochę przerysowuję tą sytuację. Natomiast to, co się dostaje w takim przekazie w domu alkoholika, to to, że musisz być silny, musisz sobie sam poradzić. Nikt nie jest w stanie, nikt ci nie pomoże, tylko ty to, co zrobisz, wszystko, co zrobisz w życiu, co osiągniesz w życiu, to zawdzięczasz tylko i wyłącznie sobie. W związku z tym musisz być kimś takim mocnym, potężnym i tak dalej. Takim, który się nie pomyli, który no po prostu pomyłek popełniać nie może. Może nie tyle nie pomyli, co nie może popełniać pomyłek. Oczywiście, no, takie myślenie, no to mówię, no to nie jest myślenie o człowieku, tylko myślenie o maszynie, która jest zaprogramowana i działa tak bezawaryjnie. Nawet maszyny ulegają awarii. Dorosłe dzieci alkoholików mają często właśnie taką tendencję do tego, że muszą wszystko wiedzieć najlepiej, albo wiedzą wszystko najlepiej. Nie mają prawa się pomylić, nie mają prawa popełniać błędu. No to jest po prostu nieludzki sposób myślenia o sobie, który doprowadza do tego, do takiego właśnie zachwiania poczucia własnej wartości, nie? Bo jeśli ja tak o sobie uważam, że taki to ja muszę być, a taki nie jestem, no to jasne jest, do czego to prowadzi. Prowadzi to do frustracji, do takiego głębokiego poczucia, że no nie jestem taka, jak powinnam być. Kasia tutaj powiedziała o czymś takim, że ja bym to w ten sposób określić, muszę. No lubię siebie takim, jakim jestem. Nie? Albo jestem, jaki jestem. Jestem taki, że jestem omylny. Potrafię z tych omyłek, czy z tych błędów, które popełniam, wyciągać wnioski, ale też mam prawo do tych błędów, bo nie jestem wszystko wiedzący. Ja mówię, wszystko wiedzący to jest Pan Bóg i potem długo, długo nic i dopiero jestem my, nie? Ale mówię w takim rozumieniu swojego własnego miejsca na ziemi, swojego sposobu życia przez DDA na takie dawanie sobie prawa do tego, to nie ma miejsca. To, co się często zdarza, to to, że DDA na różne swoje błędy reaguje tak, jakby to był koniec świata. Ja jestem do niczego. Nie? To jest takie uogólnienie, które no prowadzi tylko i wyłącznie takiego dowalania sobie. Ten okrutny wewnętrzny krytyk, coś takiego, co my w ten sposób określamy, to jest coś takiego, co tam siedzi w tej mojej głowie i mi mówi, nie? Tobie nie wolno się pomylić, ty musisz być idealny, ty musisz być silny, różne inne teksty typu chłopaki nie płaczą i tak dalej, nie? To są wszystko takie schematy, które my w sobie mamy i które tam się nam ciągle odzywają. Można powiedzieć, że człowiek o takim sposobie myślenia jest okrutny wobec siebie przede wszystkim. To, do czego ja zawsze zachęcam i czego my uczymy w trakcie terapii, to do takiego no, traktowania siebie w sposób łagodny. Że ja jestem tylko człowiekiem, ja mam prawo właśnie do błędów, mam prawo do pomyłek, mam prawo do tego, że coś mi się nie uda w życiu. Mam do tego prawo, bo jestem tylko człowiekiem.
Napisała do nas Kasia, odkąd uczęszczam na grupę, od kiedy wstąpiłam na drogę zdrowienia pomalutku, małymi kroczkami dochodzi do zmian. Nie zawsze jest pięknie i miło. Czasami ta zmiana musi bardzo zaboleć, ale ja wiem, że potem wróci dobrem i ciepłem. Program i grupa jest lekarstwem. Ja już teraz potrafię poprosić o pomoc. Daję sobie prawo do błędu, choć nieraz włącza się kontrola. To pokazuje, że to dawanie sobie tego prawa, o którym mówimy, nie jest takie do końca jednorazowe. Na zasadzie ja sobie powiem, że mogę się mylić i już to będzie działać, że tak powiem, na każdej płaszczyźnie w moim życiu.
Tak, oczywiście, bo to jest proces. To jest pewien proces, który jest rozłożony w czasie. Ja przypomnę w poprzedniej audycji cytowałem wypowiedź jednej dziewczyny, która mówiła o tym, jak się próbuje przeciwstawiać swojemu własnemu ojcu, nie? Jaką jej to przynosi ulgę. Takie właśnie dawanie sobie prawa do błędu, to o czym tutaj Katarzyna pisała, to właśnie, no, to jest nic innego jak otrzymywanie tej ulgi. Im więcej się otrzyma różnych dobrych uczuć, różnych takich stanów właśnie uczuciowych, czy nie wiem, informacji zwrotnej ze strony innych ludzi, tym łatwiej jest przełamywać pewien schemat, nie? Ale to nie jest tak właśnie, jak czyli jest tak, jak pani mówiła. To jest pewien proces. To się odzywa co jakiś czas. Czasem z każdą nową sytuacją, jak się chcemy zmierzyć, to musimy sobie takie prawo dać. Czasem ono w niektórych sytuacjach działa, w innych nie działa. Nie? Na przykład bardzo mocna jest taka tendencja do widzenia kobiety czy dziewczyny w roli matki. Nie? I ona sobie daje prawo do pomyłki w relacjach ze swoim ojcem, ale nigdy w relacji ze swoim dzieckiem. Bo jeśli tu popełni pomyłkę, to się stanie coś strasznego, a na pewno ona będzie złą matką. Czyli widać, że to czasem to prawo sobie dajemy dla jednego obszaru, trudno jest nam sobie dać dla innego. Ale mówię, jest to pewne przełamywanie pewnych schematów i takie uczenie się na nowo. I to trwa. To jest pewien proces, to nie jest jednorazowe. Rzeczywiście to zauważyłem u DDA, ale nie tylko. To właśnie, że my w pewnych sytuacjach sobie dajemy prawo do pomyłek, do błędów, w pewnych sobie nie dajemy. w takich, które, ja myślę, że to nie dajemy sobie głównie w takich, które są taką silną kontrolą społeczną objęte. Ja może tego nie powinienem mówić w katolickim radiu, ale czasem jest taka sytuacja, że możemy sobie dać prawo do powiedzenia sobie, pomyliłem się, czy pomyliłam się w wyborze swojego partnera życiowego. No, to jest strasznie trudno powiedzieć. Strasznie trudno jest przed tym przyznać i dać sobie do tego prawo. Nie? No, to może na tym to zawieszę, bo tutaj nie chciałbym tego rozwijać z jakichś tam powodów, ale osoby, które mnie słuchają, to wiedzą o czym mówię. Ponieważ tak naprawdę to się mamy prawo pomylić w różnych rzeczach w życiu. I w mniej ważnych, i czasem w bardzo ważnych. A to nas nie przekreśla jako człowieka. Jeżeli ja się pomyliłam, nie wiem, czy pomyliłem w relacji z drugim człowiekiem, to nie znaczy, że jestem do niczego. Ja się pomyliłem w relacji z drugim człowiekiem. To oddzielenie, to mi się przypomina taki wątek, który tutaj podnosiliśmy kiedyś, dotyczący właśnie krytyki, nie? Się nie poddaję krytyce. Jeżeli ja sobie nie dam prawa do pomyłki, to każda pomyłka to wali po prostu we mnie, jak to czasem się mówi, tak mi wali po całości, nie? Nie po tym, że w jakimś tam obszarze ja czegoś tam nie umiem, nie? To jest to samo z proszeniem o pomoc, to o czym tutaj Katarzyna mówiła. Dlaczego jest tak trudno prosić o pomoc? Bo DDA uważa tak, bo jak ja proszę o pomoc, to ja jestem słabym człowiekiem. Nie? Można to tak porównać do takiej sytuacji, no jak mi samochód się zepsuje, znaczy gumę złapie, nie? No to właśnie, no jakbym poprosił kogoś o pomoc, co znaczy, że sobie nie radzę, nie? A powinienem, bo taki mam obraz siebie w głowie, że takie rzeczy powinienem sam. Nie? Stąd ta trudność właśnie w proszeniu o pomoc, ponieważ dla wielu DDA to proszenie o pomoc jest czymś takim, czego one nigdy nie stosowały albo próbowały kiedyś stosować w życiu, ale im się to nie udało. W związku z tym przekaz, jaki mają, to taki, że muszą sobie radzić same. I to od dzieciństwa jest coś takiego, co im w głowie siedzi. Nie? Więc jak ja jestem w czymś słaby, to znaczy, że jestem słaby w ogóle. Nie mogę się do tego przyznać.
To popełnienie błędów może skutkować, tak jak pan mówi tutaj, tym w konsekwencji proszeniem o pomoc, ale może też skutkować po prostu rozczarowaniem. Wszystkie błędy, które, czy jakieś omyłkowe decyzje podjęte, gdzieś tam przynoszą rozczarowanie. I tak sobie myślę, że DDA też może nie ryzykować z tym popełnianiem błędów z powodu rozczarowań, bo sobie tak naprawdę z rozczarowaniami nie radzą.
Nie radzą. Oczywiście, dlatego że jak mówię, najczęściej to rozczarowanie, czyli popełnienie błędu, wali mi po mnie jako po całości. Nie po jakimś tam kawałeczku. Nie? Jak ja powiem tak obrazowo, jak jestem kiepski z matematyki, to znaczy, że nie jestem kiepskim człowiekiem. Naprawdę. Ja mogę być dobrym człowiekiem, specjalistą w jakiejś tam swojej dziedzinie, natomiast nie muszę być omnibusem. No. To samo jest tutaj. To przyznanie sobie prawa do pomyłek i do jakichś tam błędów i do niespełniania własnych oczekiwań jest ważne dla mnie, bo ono chroni poczucie mojej wartości. Poczucie mojej wartości. To jest niesłychanie ważne. A jak wiemy z audycji wcześniejszych DDA, generalnie z tym poczuciem wartości mają spore problemy i usiłują je budować właśnie na takiej kontroli, na takim wszystko, ja jestem wszystko wiedzący, wszystko umiem, wszystko potrafię, wszystko muszę. I to wbrew pozorom jest taka droga donikąd, dlatego że nie ma ludzi nieomylnych, nie ma ludzi, którzy potrafią wszystko. No. Bo to może prowadzić albo właśnie, bo jeżeli ja tak uważam i mi się to nie udaje, no to może to prowadzić albo do takiego zaburzenia mojego poczucia wartości, albo do takiego czegoś, o czym pani powiedziała, czyli takiego kompletnego wycofania się, żeby nie próbować, bo na pewno się nie uda.
No to prawo mówi też o... to prawo obejmuje też nie tylko błędy, ale i te niespełniane swoje oczekiwania, nie innych, tylko swoje. Tak sobie się zastanawiam, jakie DDA stawia sobie oczekiwania wobec siebie najczęściej.
No, ten temat jest właściwie, pani otwiera temat pod koniec audycji, który jest bardzo, bardzo duży, bardzo taki ważny i obszerny. Ja w skrócie powiem tak, że no, jeżeli jakie ja sobie stawiam oczekiwania, no, stawiam sobie oczekiwania, że sobie na przykład by świetnie radził w życiu, nie? No, jak sobie nie radzę, to co? To jest właśnie to, o czym ja mówię, że niespełnianie swoich własnych oczekiwań, czyli akurat sobie w życiu radzę, no tak średnio, nie? Ja mam prawo sobie tak radzić, no ja mam prawo żyć. Niekoniecznie w taki sposób, w jaki sobie zaplanowałem, czy w jaki sobie wymyśliłem, no. Daję sobie do tego prawo, ponieważ jest mi z tym lepiej po prostu, nie? Nie mam do siebie ciągle pretensji. Nie odzywa się ten okrutny krytyk, który mi mówi, że miałeś tam, nie wiem, studia skończyć, a masz technikum, nie? Albo zawodówkę, tylko, a miałeś studia, no jakbyś skończył studia, to byś i tak dalej, nie? Pokazuję to na takim najprostszym przykładzie, jaki mi w tej chwili do głowy przyszedł. Nie? No i co z tego? No, to człowiek po zawodówce czy tam po technikum nie może żyć szczęśliwie? Może. Natomiast jak ja mam oczekiwania wobec siebie takie, a nie inne, ich nie spełniam i nie daję sobie prawa do tego, że mogę ich nie spełnić, no to co się wtedy ze mną dzieje? No jestem sfrustrowany i mam też poczucie jakby takiej niższej wartości, bo nie spełniłem swoich oczekiwań. Nie spełniłem swoich oczekiwań. Kojarzy mi się to też z tym właśnie takim wyborem partnera, nie? Tkwię w tym związku tak na siłę, no bo to jest ten mój wymarzony, nie? No może on i był wymarzony kiedyś, ale się ciut zmienił, nie? Ja się zmieniłem, czy ja się zmieniłam. Życie biegnie i warto wtedy się zastanowić nad tym, no czy to tak, co się stanie, jak ja powiem, no trudno, no. Nie jest to, o czym marzyłam.
No i cóż, nasza audycja dobiega końca, ale Kasia napisała, myślę, że też ważną rzecz odnośnie spotkań grupy DDA. Grupa fantastycznie nas dopinguje, pozwala poczuć się normalnie i nieodmiennie, inaczej, czego się doświadczyłam, czego doświadczyłam kiedyś w towarzystwie. Z drugiej strony pozwala mi być sobą, cieszyć się swoją odmiennością. Dwa w jednym. Ale ogólnie skutki i rezultaty bycia w zorganizowanej samopomocowej grupie DDA jak najbardziej pozytywne. Kasia też podsumowała nieco te nasze prawa, czyli prawo do zmiany swojego nastawienia, swojej strategii, swojego sposobu działania i prawo do popełniania omyłek, do niespełniania swoich oczekiwań. Taką tą myślą. Pomyślmy o tym, jak niewiedza bywa fantastyczna, jak bogaty jest świat dziecka, które wciąż czegoś się uczy. Nikt nie oczekuje od niego wszechwiedzy. Każdy chce mu pomóc w zdobyciu wszechświata, ale po swojemu. To znaczy tak, by dziecko mogło się czasami potknąć po drodze, ale by wiedziało, jak wstać. Ja myślę, że tą myślą warto zakończyć tą naszą audycję. Mamy nadzieję, że Państwo sobie dadzą te prawa w życiu, zastosują, wcielą w życie i na każdym kroku będą je Państwo dziś potwierdzać. Dziękujemy za wspólnie spędzony z nami czas wszystkim słuchaczom. Pan Bolesław Białas, psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, był moim i Państwa gościem.
No, byłem. Dziękuję bardzo Państwu.
Tomasz Goska audycję realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Anna Kaszczec.